W trakcie dzisiejszego spotkania będę chciał przybliżyć Państwu w zasadzie można powiedzieć takie podstawy z Windows Servera, natomiast rzeczy, o których w sumie nieczęsto mówimy, zakładamy, że to są informacje, które są powszechnie znajome, ale sądząc z zainteresowania, z liczby zgłoszeń, które odnotowaliśmy na to webinarium, myślę, że jednak jest zapotrzebowanie na tego typu wiedzę, więc liczę, że będzie ciekawie i że Państwo będziecie zadowoleni z tego, co pokażemy. Krótki rzut oka na to, o czym będzie dzisiaj mowa, więc na początek przedstawię, jak w tej chwili wygląda platforma infrastrukturalna Microsoft, potem przegląd edycji. Krótkie informacje na temat licencjonowania Windows Servera, trochę informacji właśnie na temat, która edycja do jakiego zastosowania, jakie są cechy, funkcje oraz podstawowe takie scenariusze użycia użyteczne, w szczególności w małych i średnich firmach i organizacjach oraz trochę informacji, jak Windows Server kupić tak, żeby było optymalnie od strony kosztowej i żeby edycja, którą Państwo posiadacie, nabywacie, była odpowiednia dla Państwa potrzeb. No dobrze, zaczynając, pozwolę sobie zarysować kontekst dla Windows Servera, gdzie ten Windows Server jest umiejscowiony w tej chwili w naszej ofercie produktowej. I trzeba powiedzieć, że jest to element, który stanowi całość pewnego naszego przekazu, który kierujemy na rynek. Mianowicie bardzo dużo w tej chwili mówimy o chmurze. Wielu klientów z sektora małych i średnich firm korzysta już z naszych usług dostępnych jako usługi internetowe, tak? Czyli software as a service. Mówię tutaj o Office 365. Także coraz więcej firm korzysta z platformy Azure i Windows Server jest elementem takiej spójnej całości. Mówimy w tej chwili o takim centrum danych, czy też serwerowni bez granic, gdzie klienci korzystają zarówno z tej infrastruktury lokalnej, ale także z usług, które są dostarczane przez serwis providerów, przez hosterów, czy też korzystają z platformy chmury. I Windows Server w najnowszej edycji, a także w tej, która ukaże się w przyszłym roku, wspiera tą koncepcję, tak? Czyli takiego data center, które jest odmiejscowione, infrastruktura, gdzie możecie Państwo korzystać z usług zewnętrznych, także poza swoją infrastrukturą serwerową. Mówimy też o otoczce samego Windows Servera, czyli o narzędziach do zarządzania i o nowym SQL. Kilka słów na temat, myślę, takich ciekawostek na temat samego Windows Servera. Otóż no nie jest to informacja zaskakująca. Praktycznie z każdych pięciu serwerów, czyli 80% serwerów w rozumieniu fizycznym, jako fizycznych maszyn, działa pod kontrolą jednej z wersji czy też edycji Windows Servera. Zatem mówimy o systemie operacyjnym serwerowym, który jest no, najpopularniejszy, można powiedzieć, że jest de facto standardem, szczególnie w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw. No i rocznie sprzedajemy blisko kilkadziesiąt tysięcy licencji na ten Windows Server. Zatem zapotrzebowanie na wiedzę, na informacje, często też na te podstawowe, ponieważ wielu z Państwa wraz ze wzrostem firm jest zainteresowana, czy też wielkość organizacji dojrzewa do tego, aby Windows Server w Państwa firmach się pojawił. Na pewno rozwój Windows Servera i te wszystkie nowe funkcje, które się w nim pojawiają, są zdeterminowane poprzez trendy wirtualizacyjne. Coraz więcej klientów konsoliduje swoje aplikacje na większych hostach i uruchamia te konkretne aplikacje w ramach maszyn wirtualnych. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że już jakiś czas temu, kilka lat temu, liczba serwerów wirtualnych przekroczyła tę liczbę serwerów fizycznych i to nawet w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Tutaj bardzo wielu z Państwa z wirtualizacji korzysta. Z drugiej strony warto też odnotować, że wciąż jeszcze około 20% spośród wszystkich instalacji Windows Servera to są edycje no, bardzo stare. Kilkunastoletni Windows Server 2003, co z jednej strony pokazuje, jest informacją dla nas dobrą, w tym sensie, że pokazuje, że platforma Windows Server jest bardzo dojrzała i wprowadzaliśmy na rynek dobre produkty, które spełniają swoją rolę przez bardzo długi czas. Jednak ze względu na to, że 12 lat to jest w świecie IT prawdziwa epoka, będę starał się w trakcie tej prezentacji też zachęcić Państwa do tego, żeby jednak Windows Server 2003 porzucić na rzecz nowszych alternatyw. I jestem przekonany, że po pierwsze warto, a po drugie, że uda się mi Państwa do tego zachęcić. Windows Server jest skonstruowany w ten sposób, że ze względu na kilka edycji i zakres funkcjonalny dopasowany jest do potrzeb praktycznie każdego klienta, począwszy od tych najmniejszych przedsiębiorstw i organizacji, jako ten pierwszy serwer, który jest podstawą do budowy sieci wewnątrzfirmowej i realizacji podstawowych usług, poprzez rozwiązania takie nieco bardziej zaawansowane, gdzie stosujemy już wirtualizację. W średnich przedsiębiorstwach będzie to wirtualizacja dodatkowo połączona z pewnymi mechanizmami zarządzania i tutaj mamy w ofercie System Center, który wspomaga czy też tworzy z Windows Serverem taki tandem, gdzie mówimy o kompletnej platformie jako wyposażeniu infrastruktury serwerowni. No, u większych klientów będzie to już, będą to dodatkowe mechanizmy z wirtualizacją, z mechanizmami bardziej zaawansowanego zarządzania. No i u największych klientów, jeśli chodzi o korporacje, mówimy też coraz częściej o takiej architekturze chmury hybrydowej, gdzie infrastruktura bazująca na Windows serwerze współkoegzystuje z rozwiązaniami chmury publicznej. Rzut oka na to, jakie mamy edycje Windows Servera. Zostały tutaj one przeze mnie uszeregowane od tych największych do najmniejszych. Edycja Data Center i edycja Standard są to produkty funkcjonalnie identyczne. To, co je odróżnia, to przeznaczenie. Windows Server Data Center dedykowany jest do środowisk bardzo silnie zwirtualizowanych, do dużych hostów wirtualizacyjnych, raczej dla przedsiębiorstw średnich i dużych. Natomiast standard, jakkolwiek zawiera wszystkie cechy Windows Servera Data Center, różni się od niego w zakresie licencjonowania, ale o tym powiem nieco więcej za chwilę. No i edycje Essential oraz Foundation, które przeznaczone są w szczególności dla mniejszych klientów. Foundation jako ten najmniejszy serwer jest sprzedawany wyłącznie w modelu OEM-owym. Jest to serwer przeznaczony dla instalacji maksymalnie do 15 użytkowników. Nie można go kupić inaczej niż z maszyną fizyczną. Natomiast serwer Essentials jest dla klientów nieco większych. Tutaj mamy ten limit użytkowników na poziomie 25, trochę całkiem ciekawych, dedykowanych właśnie dla małych klientów funkcji. Będę o tym serwerze mówił szerzej w drugiej części mojej prezentacji. Myślę, że znajdziecie w nim Państwo bardzo wiele użytecznych funkcji. Rzut oka na to, co wprowadziliśmy w Windows Serwerze jako takie wiodące zmiany. Tutaj są na tym slajdzie umieszczone obszary, w których te zmiany nastąpiły, a z drugiej strony takie sztandarowe role, w których Windows Server może występować. Po pierwsze, obszar wirtualizacji z wbudowanym wirtualizatorem Hyper-V. Też można powiedzieć, że w edycji 2012 R2 po raz pierwszy ten wirtualizator no, jest w pełni rekomendowany do zastosowań produkcyjnych. Jego wszelkie parametry nie odbiegają od rozwiązań konkurencyjnych i też cieszy się coraz większą popularnością. Oprócz tego rozliczne zmiany, usprawnienia, jeśli chodzi o obsługę pamięci masowych, Generalnie można by powiedzieć, takie zrobię odniesienie do tych wszystkich obszarów, które tutaj Państwo widzicie. Windows Server 2012 R2 do swojego poprzednika wprowadził cały szereg zmian i usprawnień, które pozwalają zaoszczędzić de facto na rozwiązaniach firm trzecich, tak? Czyli w kontekście pamięci masowych bardzo często w wielu zastosowaniach nie potrzeba stosować drogich macierzy dyskowych, wystarczy to, co oferuje zwykłymi dyskami. Pewne mechanizmy klastrowania w oparciu chociażby o serwery plików, funkcje storage spaces i tak dalej. Są to rzeczy, powiedzmy, dla klientów bardziej średnich niż mniejszych, ale też całkiem użyteczne zmiany. Wirtualizacja sieci, usprawnienia, jeśli chodzi o infrastrukturę pulpitów wirtualnych, czyli dostępu takiego VDI-owego, rozliczne nowe mechanizmy z obszaru bezpieczeństwa. No i przede wszystkim nie należy zapominać, że Windows Server jest to platforma dla aplikacji, zarówno tych tradycyjnych, tworzonych w architekturze client-server, jak i tych nowoczesnych, webowych, dostosowany również do współpracy z urządzeniami mobilnymi, otwarty na możliwość korzystania przez pracowników także ze swoich urządzeń, ze swoich smartfonów w sposób bezpieczny. Kilka słów na temat tych dużych edycji, na których nie będę się w trakcie dzisiejszej prezentacji szczególnie skupiał, ale warto wiedzieć, jakie one możliwości oferują. Tak jak powiedziałem uprzednio, ten sam zestaw funkcji, pełen wachlarz funkcji, które oferuje Windows Server bez żadnych ograniczeń. Różnica pomiędzy edycją Standard i Data Center polega wyłącznie na prawach do obsługi określonej liczby środowisk wirtualnych. W edycji Standard mamy ograniczenie do dwóch takich środowisk, tak? A zatem jest to edycja przeznaczona przede wszystkim do środowisk fizycznych. Natomiast tam, gdzie stosujecie Państwo wirtualizację na większą skalę, to wówczas edycja Data Center jest edycją dedykowaną dla takich środowisk. No dobrze, przechodzimy w tej chwili do de facto no tego przeglądu funkcjonalnego, który będzie, myślę, najciekawszy. On jest powiązany w dużym stopniu z tym, co oferują edycje Foundation i Essentials, aczkolwiek gro funkcji, czy też wszystkie funkcje, o których będzie dzisiaj mowa, z wyjątkiem może serwera Essentials, one dotyczą na dobrą sprawę wszystkich odmian i edycji Windows Servera. Rzut oka na te dwie najmniejsze edycje. Dodam jeszcze, że w zasadzie gro projektów, jeśli nie stosujecie Państwo wirtualizacji na dużą skalę, to gro projektów będzie można zrealizować przy pomocy edycji przede wszystkim Standard, być może w pewnych specyficznych zastosowaniach także edycji Essentials, a dla tych najmniejszych zastosowań również Foundation. A zatem Foundation jest to edycja, którą pozycjonujemy jako taki tani serwer ogólnego przeznaczenia dla małych firm do 15 kont użytkowników. Edycja Essentials jednak jest przeznaczona dla, jak powiedziałem, firm nieco większych, 25 użytkowników. Dodatkowo może ten serwer już działać jako środowisko w środowisku zwirtualizowanym. I Essentials, można powiedzieć, najbardziej odróżnia się od wszystkich pozostałych edycji Windows Servera z tego powodu, że jak sama nazwa wskazuje, jest to taka esencja funkcjonalna jakby całego Windows Servera, która została bardzo mocno dopasowana, sprofilowana pod kątem klienta, który jest właśnie firmą średnią czy też małą. Taki serwer instaluje się w ramach no, takich predefiniowanych ustawień, gdzie jakby te kompetencje administratora nie są wymagane aż na takim wysokim poziomie. Instalacja przebiega w dużo bardziej zautomatyzowany sposób. Wiele funkcji jest od razu skonfigurowanych. Oczywiście i do pewnego stopnia odbywa się to kosztem elastyczności, ponieważ do pewnych funkcji konfiguracyjnych nie mamy wglądu. Natomiast jest to serwer, który można zainstalować, uruchomić, wprowadzić do infrastruktury firmy relatywnie bardzo, bardzo szybko i korzystać z wielu ciekawych usług, które on oferuje, a które nie są oferowane przez serwery w innych edycjach. Kilka takich bardzo podstawowych zastosowań Windows Servera, a zatem serwer firmy wprowadzają wtedy, kiedy pojawia się potrzeba budowy sieci wewnątrzfirmowej. A zatem tam, gdzie Państwo chcecie już korzystać z jakichś aplikacji biznesowych, różnych systemów magazynowo-finansowych, systemów obsługujących fakturowanie, czy też wszelakie inne aplikacje wewnętrzne, wówczas warto wprowadzić Windows Server. Oprócz tego takie sztandarowe usługi oferowane przez Windows Server to jest serwer wydruku, serwer plików, miejsce, w którym pracownicy mogą składować wszelkiego typu dokumenty, które chcą współdzielić, jakieś cenniki, jakieś szablony z ofertami handlowymi, być może jakieś repozytoria dokumentów projektowych. Cokolwiek, co jest użyteczne w takiej mniejszej firmie, a może być składowane właśnie na serwerze plików. Ważną funkcją, która jest bardzo często stosowana i można powiedzieć, że jest de facto standardem, to są usługi domenowe, czyli Active Directory. Funkcjonalność, która pozwala wprowadzić mechanizmy zarządzania tożsamością, zarządzania prawami dostępu pracowników do różnych usług, aplikacji, obiektów, które występują w naszej sieci wewnątrzfirmowej. I Active Directory za chwilkę powiem troszeczkę więcej. Oprócz tego kolejny taki scenariusz użycia to są usługi zdalnych pulpitów, czyli możliwość pracy na serwerze w ramach takiego graficznego środowiska, które wygląda identycznie czy niemal identycznie jak nasza podstawowa stacja robocza. Przepraszam bardzo. Drobny problem z głosem i z gardłem. Zatem usługi zdalnych pulpitów, czyli możliwość zdalnej pracy na serwerze właśnie w formie takiej udostępniania środowiska serwerowego, aplikacji, które działają po stronie serwera, nie po stronie naszego klienta, ale właśnie zdalnie. Natomiast z takim sposobem obsługi tego środowiska, z tym doświadczeniem użytkownika, takim jakby pracował na lokalnym systemie operacyjnym Windows powiedzmy 8 czy też 8.1. To, co daje firmie korzystanie z usług pulpitów zdalnych, to jest możliwość kontroli aplikacji, wersji aplikacji, wszystkich mechanizmów związanych z bezpieczeństwem po stronie serwera. Czyli wynosząc przetwarzanie na stronę serwera, ja nie muszę kontrolować wersji aplikacji, sposobów zabezpieczenia stacji roboczej. Stacja robocza może być de facto bardzo odchodzonym komputerem, który łączy się z serwerem zdalnym i dostaje graficzne środowisko od razu gotowe z aplikacjami. Kilka słów na temat samego Active Directory. Active Directory obsługuje uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników. Zacznijmy od takich elementarnych pojęć, co to jest w ogóle uwierzytelnienie. A zatem jest to proces, który ma na celu weryfikację tożsamości użytkownika w sieci, czyli potwierdzenie, że Jan Kowalski to jest rzeczywiście Jan Kowalski, a nikt inny. Standardowe mechanizmy Windows Servera pozwalają, przepraszam, Windows klienta, Windows 7, 8 czy też 10, bez działających w firmie usług katalogowych pozwalają na logowanie do lokalnego komputera. Natomiast wdrażając Active Directory mamy możliwość uwierzytelnienia pracownika w całej sieci i umożliwienie mu dostępu do wszelakich zasobów sieciowych. Autoryzacja natomiast jest to jakby kolejny etap, czyli weryfikacja, że konkretny dany użytkownik jest uprawniony do wykonania określonego działania, czyli w szczególności ma na przykład dostęp do aplikacji kadrowych w sytuacji, gdy jest pracownikiem działu kadr, podczas gdy inny użytkownik, który pracuje w innym dziale, do tych systemów nie będzie miał dostępu. Czyli wdrażając Active Directory jesteśmy w stanie zarządzać uprawnieniami użytkownika do dostawania się do określonych zasobów, korzystania z określonych usług. Active Directory również obsługuje mechanizmy tak zwane single sign-on, czyli jednokrotnego logowania. Logując się do swojej stacji roboczej, nie musimy pamiętać haseł do pozostałych systemów, do pozostałych aplikacji. Z jednego miejsca kontrolujemy praktycznie wszelkie uprawnienia użytkownika. Na poziomie Active Directory również jesteśmy w stanie zarządzać dostępem pracowników też na poziomie, powiedzmy, nadawania takich całościowych uprawnień, czyli możemy przydzielać uprawnienia dla indywidualnego użytkownika, ale także dla grup użytkowników, czyli właśnie na przykład pracownicy biurowi, pracownicy działu kadr, handlowcy, administratorzy sieci, którzy będą mieli możliwości dużo szersze niż przeciętny użytkownik, a także w sytuacji, gdy pracownik opuszcza firmę, zmienia pracodawcę, z jakiegokolwiek innego powodu odchodzi z firmy, jesteśmy w stanie w prosty sposób odłączyć takiego użytkownika no, w sposób praktycznie jednorazowy, naraz od wszystkich systemów. W wielu firmach, które nie mają wdrożonych tego typu usług, zdarzają się sytuacje, że po odejściu pracownika do niektórych systemów on utrzymuje dostęp nawet po roku, chociaż go de facto już w firmie nie ma. No tutaj jakby o konsekwencjach tego typu sytuacji, no nie trzeba specjalnie, negatywnych konsekwencjach nie trzeba Państwa specjalnie przekonywać. A zatem Active Directory bez wątpienia jest to wygodna, bardzo podstawowa rola Windows Servera, z której Państwo jako klienci korzystają. Zalety, czy też właśnie takie podstawowe funkcje, to możliwość kontrolowania zintegrowanego bezpieczeństwa z jednego miejsca. W jednym miejscu zarządzamy właśnie katalogiem użytkowników, urządzeniami, grupami, rolami tych pracowników w ramach firmy. Rozszerzeniem czy też pod funkcją Active Directory jest niezwykle użyteczna funkcja, która nazywa się Rights Management Services, czyli zarządzanie prawami dostępu czy też ochroną informacji. Funkcja ta pozwala po jej wdrożeniu na ochronę newralgicznych informacji poprzez kontrolę dostępu do tej informacji w ramach całego jej cyklu życia. Ja może za chwilę pokażę, na czym polega użyteczność RMS-a w takim bardzo praktycznym przykładzie. My w Microsoftie oczywiście używamy tej funkcji na przykładzie właśnie takiego wewnętrznego użycia. Ja myślę, dobrze zilustruję, czym jest RMS. Technologicznie dodam tylko, że wdrożenie RMS-a nie dotyczy samego Windows Servera, ale także produktów przede wszystkim z pakietu Microsoft Office. Wymaga również wspieranego, kompatybilnego systemu operacyjnego, czyli Windows Client. Pozwolicie Państwo, że teraz przełączę się, żeby pokazać w praktyce, jak to wygląda. Przed prezentacją otrzymałem dwa maile od kolegi. Tutaj te dwa maile na górze, które Państwo widzicie, to są właśnie maile zabezpieczone. Zacznę od maila pierwszego, który, jak Państwo widzicie, ma status. Tutaj być może widać, że nie wolno tego maila przekazywać. Wyobraźmy sobie, o momencik, mamy problem z... Ach, no tak. Tego nie przewidziałem, mianowicie, no dobrze, to pewne rzeczy będę musiał opowiedzieć. Tutaj złapałem się właśnie w pułapkę związaną z usługą RMS, mianowicie W sytuacji, gdy zabezpieczę taki dokument przed możliwością wyświetlania, miałem pokazać ten e-mail tutaj akurat przezornie, zrobiłem jednak jego zrzut ekranowy. Gdy zabezpieczę taki dokument przed możliwością wyświetlania, osoba, która go otrzyma, ma uprawnienie do przeczytania go. Natomiast, tak jak z kolei Państwo widzicie na tym zrzucie ekranowym powyżej, niekoniecznie, czy też nie ma dostępu do możliwości przekazania takiego maila dalej, wydrukowania go, zrobienia zrzutu ekranowego, czy też w szczególnym przypadku, to co przed chwilą zademonstrowałem, nie ma możliwości wyświetlenia go komukolwiek w takim trybie zdalnym. Opcje przekazywania maila będą wyszarzone, nie można ich kliknąć. Podobnie nie ma możliwości właśnie kliknięcia jakby funkcję zapisu takiego dokumentu w jakimś katalogu, nie ma możliwości wydrukowania tego dokumentu. Opcja tutaj Control Print Screen również nie działa. Funkcja nożyczki, która jest zaszyta w Windows kliencie, również nie będzie pozwalała wyciąć takiego maila, zrobić zrzutu ekranowego, nawet fragmentu ekranu. Oczywiście tutaj nasuwa się pytanie, no a co w sytuacji, kiedy ja wyślę sobie taki e-mail na telefon, czy też wyświetlę go, spróbuję do niego się dostać z jakiegoś innego systemu operacyjnego, który nie będzie wspierał RMS-a. Otóż w sytuacji, kiedy taki e-mail dostanie się na platformę niewspieraną, która nie obsługuje RMS-a, zwyczajnie jako dokument zaszyfrowany nie będzie pokazany. Akurat w tym przykładzie Państwo widzicie zabezpieczony e-mail, natomiast RMS obsługuje wszelkie aplikacje z pakietu Office, a zatem można sobie wyobrazić arkusz kalkulacyjny, który również możemy zabezpieczyć RMS-em, na przykład przed możliwością właśnie drukowania. Mogę taki arkusz załączyć do maila, wysyłać go do wolnych osób, natomiast tylko te osoby, które zostaną przeze mnie wskazane, będą powiedzmy mogły taki arkusz otworzyć, a jeśli ustawię odpowiednią politykę, na przykład to, co tutaj Państwo widzicie, read-only, osoba, która otrzyma taki dokument, będzie mogła wyłącznie wyświetlić taki arkusz bez możliwości właśnie zapisywania, drukowania i tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem poprzednio. No, jedyna rzecz, której oczywiście nie jesteśmy w stanie wyeliminować, no to możliwość zrobienia, powiedzmy, zdjęcia smartfonem takiego ekranu, no ale tutaj, prawda, cudów nie mamy prawa oczekiwać, natomiast wszystko, co się dzieje na poziomie stacji roboczej, jest praktycznie wyeliminowane. Jak działa RMS? Otóż tworząc taki dokument, nasza stacja robocza kontaktuje się z Active Directory, umieszcza tam informację, że konkretny dokument jest zabezpieczony, dokument jest szyfrowany i zapisywany na naszej stacji roboczej. Przekazuje ten dokument albo poprzez maila, albo na pendrive'ie, albo na jakimkolwiek innym nośniku do odbiorcy. Odbiorca, otwierając dokument, będzie po pierwsze uwierzytelniany, po drugie będą sprawdzane jego prawa dostępu do konkretnego dokumentu, a więc tutaj również musi być taki użytkownik online. W sytuacji, gdy serwer Active Directory zweryfikuje tożsamość użytkownika, sprawdzi jego uprawnienia, umożliwi otworzenie takiego dokumentu na zasadach dostępu, które wcześniej określiliśmy. Bardzo użyteczna, moim zdaniem, funkcja, która zabezpiecza nas przed wyciekiem informacji, przed przypadkowym przesłaniem informacji poufnych do użytkowników niepowołanych, czy też na zewnątrz naszej firmy. Wewnątrz Microsoftu bardzo często z tej funkcji korzystamy. Kolejna funkcja, o której chciałem Państwu powiedzieć, to jest Direct Access. Jest to możliwość korzystania przez pracowników z urządzeń mobilnych, ze zdalnego dostępu. No, to jest oczywiście truizm, jak powiem, że coraz częściej korzystamy z komputerów w sposób zdalny, czy też z laptopów, ale także z urządzeń przenośnych, ze smartfonów. Pracujemy też bardzo często w ramach tak zwanej pracy z domu, tak, home office. I oczywiście chcemy to robić w sposób wygodny, tak? Czyli celem zarówno firmy, jak i pracownika jest zapewnienie takich narzędzi, takich sposobów komunikacji, jakby komputer działał w sieci wewnętrznej, wewnątrzfirmowej. Taką możliwość zapewnia mechanizm Direct Access, który jest obsługiwany zarówno na poziomie tych komercyjnych edycji Windows Server, przepraszam, komercyjnych edycji systemu klienckiego dedykowanych dla no, organizacji, tak, czyli z wyłączeniem tych edycji Home i tak dalej, oraz po stronie Windows Servera, mając taki zestaw systemów operacyjnych, jesteśmy w stanie zestawiać taki szyfrowany kanał do własnej firmy, który to kanał no, w zasadzie nie wymaga żadnej obsługi ze strony użytkownika. Komputer w tle łączy się z naszym serwerem po dowolnym łączu internetowym, naszym łączu domowym. Wszystko odbywa się w sposób bezpieczny. Mamy dostęp do intranetu, do serwerów plików, do naszych SharePointów, do wszelkich zasobów, tak jakbyśmy działali w sieci wewnętrznej. Bez konieczności inwestowania w jakieś dedykowane rozwiązania VPN-owe, w jakieś oprogramowanie firm trzecich. Myślę, że to jest też niezwykle użyteczna funkcja. Z drugiej strony jesteśmy w stanie też kontrolować możliwość korzystania z Direct Access poprzez wymuszanie pewnych polityk bezpieczeństwa względem stacji roboczej. Stacja, która nie jest zgodna z tą polityką, na przykład użytkownik unika przez dłuższy czas instalowania jakichś uaktualnień w Windows kliencie, może być pozbawiony w sposób automatyczny na poziomie mechanizmu Windows Servera dostępu zdalnego, czyli funkcja Direct Access po prostu użytkownika nie będzie łączyła z zasobami firmowymi. Krótko mówiąc, jeśli jestem nieaktualny, jeśli mam odinstalowane oprogramowanie antywirusowe, nie mam zainstalowanych najnowszych ład do systemu, nie mam możliwości, jestem, że tak powiem, odpięty od sieci wewnątrzfirmowej, zatem mam motywację, żeby jakby z powrotem być zgodnym z określoną polityką. Kilka zdań na temat wirtualizacji. Jak zapewne Państwo wiecie, Windows Server jest wyposażony w zintegrowany komponent, jakim jest wirtualizator Hyper-V. To, co jest w tej chwili widoczne na ekranie, to widzicie Państwo taki schemat, który zrobiliśmy na podstawie nałożenia na siebie raportów firmy Gartner z kilku ostatnich lat, które pokazują, jak bardzo zbliżyliśmy się do firmy VMware, która jest kojarzona jako dostawca wirtualizacji. Wniosek z tego slajdu dla mnie i myślę dla rynku jest jeden, że Hyper-V jest w tej chwili absolutnie dojrzałym wirtualizatorem, z którego Państwo coraz częściej korzystacie. Jest to element Windows Servera, który nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów, tak? Czyli tutaj nasz komunikat dla rynku jest taki, skoro i tak Państwo macie wirtualizator Hyper-V wbudowany w Windows Server, po co przepłacać, korzystać z rozwiązań firm trzecich? Dobrą wiadomością jest też to, że Hyper-V jest dostępny w wersji całkowicie bezpłatnej. Można pobrać oprogramowanie jako Hyper-V Server z naszych stron www. Jest to de facto Windows Server ograniczony do roli Hyper-V, pozbawiony interfejsu, tego graficznego interfejsu użytkownika, natomiast obsługujący wszelkie funkcje tego pełnego Hyper-V z wszystkimi mechanizmami klastrowania, z obsługą wszelkich parametrów, które obsługuje to duże Hyper-V, a zatem zachęcam do pobierania. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać hasło Windows Server, przepraszam, Hyper-V Server 2012 R2 Download. Zostaniecie Państwo przekierowani do strony, gdzie można nasz wirtualizator pobrać. Rzut oka na tutaj możliwości naszego wirtualizatora. Absolutnie nie zamierzam wchodzić w szczegóły i tutaj żonglować tymi liczbami, które Państwo widzicie na ekranie. Natomiast chciałem się skupić na syntezie tych liczb. To, co tutaj widzicie Państwo, można powiedzieć, że daje jasny przekaz, że Windows Server z Hyper-V, czy też sam Hyper-V Server jest rzeczywiście produktem, którego funkcje, cechy absolutnie nie odstają, w wielu miejscach przewyższają rozwiązania konkurencyjne. Te limity, te parametry, które Państwo widzicie, w szczególności dla firm małych, średnich, są absolutnie, powiedziałbym, kosmiczne. To już jest troszkę taki wyścig, który jest w pewnym sensie sztuką dla sztuki. Trudno mi sobie wyobrazić instalacje wirtualizacyjne o ilości węzłów 64, jakieś potężne klastry z obsługą wielu terabajtów pamięci fizycznej. A zatem, no, tak jak wspomniałem, jest to platforma, która od strony ograniczeń technologicznych na pewno nie będzie tutaj żadną przeszkodą. Na poziomie funkcjonalnym wszystko, co powinien obsługiwać wirtualizator, również w Hyper-V Państwo znajdziecie. Głębsze porównanie z rozwiązaniami VMware'owymi można sobie pobrać, wpisując link poniższy, czyli AKMS:YHyperV-Versus-VMware, tak? Można też wyszukać taki dokument z łatwością, wpisując hasło Hyper-V i VMware w wyszukiwarce, tak? No dobrze. Trochę informacji na temat Windows Servera w edycji Essentials. Jak powiedziałem, jest to edycja przeznaczona dla małych klientów. Limit użytkowników 25, a zatem dla większych firm ten serwer nie będzie się nadawał. Nie ma możliwości zakupu czy też instalacji korzystania przez większą liczbę użytkowników. Natomiast to, co Windows Server oferuje w edycji Essentials, to cała masa bardzo użytecznych funkcji, które znajdziecie Państwo wyłącznie w tej edycji. Można zacząć od backupu stacji klienckiej, a zatem ten Windows Server może sterować wykonywaniem kopii zapasowych stacji roboczych, które w Państwa firmie się znajdują. Jest w stanie taki serwer podnieść poprzez mechanizmy Wake on LAN stacje robocze, pecety, komputery podłączone do sieci w naszej firmie. W nocy, wtedy kiedy pracownicy nie pracują na tych stacjach roboczych, wykonać kopię bezpieczeństwa, następnie powyłączać komputery użytkownik, który rano przyjdzie do pracy, będzie korzystał z komputera, nawet nie wie, że kopia bezpieczeństwa została wykonana. Również oczywiście, skoro robimy backup, muszą być odpowiednie mechanizmy, które pozwolą odzyskać taką kopię. Jesteśmy w stanie jeden do jednego odzyskać całą stację roboczą, oczywiście na sprzęt o porównywalnych parametrach, żeby to wszystko działała, więc w sytuacji nawet całkowitej awarii takiej stacji roboczej wszystkie dane, pełny system operacyjny z konfiguracją może być odzyskany. Również backup samego Windows Servera jest wykonywany poprzez wewnętrzne mechanizmy edycji Essentials. Możemy wykonać backup zarówno całego serwera, jak i odzyskiwać poszczególne obiekty z dokładnością do pojedynczego pliku, czy też pojedynczego folderu. Oczywiście jesteśmy w stanie wykonywać backup także na napędy zewnętrzne, na przykład dyski USB, czy też właśnie dyski twarde zewnętrzne, po to, żeby też, no, wynieść z naszej lokalizacji taki backup, po to, żebyśmy już byli tak w pełni chronieni, jeśli chodzi o wszelkiego typu zagrożenia, nie wiem, powodzie, pożary, włamania i tak dalej, tak? Mamy tą kopię bezpieczeństwa przechowywaną na nośnikach zewnętrznych. Zarządzanie użytkownikami. Windows Server Essentials może być serwerem domeny. Nie może być dołączany do innych domen, natomiast sam może być tym serwerem nadrzędnym. Są też w ramach Active Directory zaimplementowane usługi zintegrowanego zarządzania skrzynkami pocztowymi, zarówno na serwerze lokalnym, jak i też chociażby w Office 365. Tutaj pełna praktycznie funkcjonalność, aczkolwiek preinstalowana na pewnych domyślnych ustawieniach. Funkcjonalność Active Directory znajdzie się w tym produkcie. Cała polityka wymuszania określonego sposobu ustawiania przez użytkowników haseł, stopnia ich skomplikowania, częstotliwości zmiany i tak dalej. O tym przy opisywaniu podstawowej funkcjonalności Active Directory nie mówiłem. Windows Server ma też wbudowane, cały czas mówię o edycji Essentials, wbudowane pewne mechanizmy, które służą do monitorowania zdrowia naszego środowiska, naszych serwerów, a także, i to jest myślę duża ciekawostka, do monitorowania stacji roboczych naszych klientów i partnerów. A zatem jeśli współpracujemy z innymi firmami, często mniejszymi podmiotami, jesteśmy w stanie no tutaj dodatkowo im świadczyć takie usługi obsługi ich środowisk, jesteśmy w stanie wysyłać takie zautomatyzowane powiadomienia do tych klientów i partnerów z konkretnymi alertami. Mamy tutaj takie no, ustawienia związane z istotnością tych alertów, możemy im nadawać takie atrybuty, czy to jest alert tylko taki informacyjny, czy to już jest jakieś ostrzeżenie, czy wręcz mamy do czynienia z jakimś poważnym problemem. Możemy generować również raporty dotyczące, takie całościowe raporty dotyczące kondycji danej stacji roboczej czy też serwera. Od strony zapewnienia ciągłości działania Windows Server Essentials również obsługuje wirtualizację, sam może działać jako maszyna wirtualna, może wykonywać replikację maszyn wirtualnych z lokalizacji podstawowej do zapasowej. Tak, my mówimy o live migration, czyli takiej migracji przenoszenia maszyn wirtualnych na żywo. Jesteśmy w stanie pomiędzy takim środowiskiem zapasowym a podstawowym przenosić te maszyny, uruchamiać bez konieczności przerywania pracy. Jest to zatem takie dość przystępne rozwiązanie business continuity i disaster recovery w ramach no, pojedynczego de facto serwera. Windows Server Essentials to także wsparcie dla pracownika mobilnego. Pracownik taki ma możliwość korzystania z plików, folderów, które znajdują się na takim serwerze zdalnym. Udostępniamy dla naszego systemu operacyjnego klienckiego, dla Windowsa 8, dla Windowsa 10 dedykowaną aplikację, którą można sobie pobrać ze sklepu, wygodny interfejs dotykowy, także nawet jeśli byście Państwo chcieli korzystać z tabletu, z plików, które znajdują się na serwerze, można to wykonywać. Są inteligentne mechanizmy synchronizacji, także część z tych możemy z plików korzystać również w takim trybie offline. Taka sama aplikacja dostępna na Windows Phone'a, również mechanizmy synchronizowania. Nieco większa funkcjonalność, która dodatkowo daje możliwość prowadzenia prostych zadań administracyjnych, resetowania haseł i tak dalej za pomocą interfejsu webowego. Windows Server Essentials to też zintegrowane usługi chmurowe. Co tutaj mamy na myśli? Zakładamy, że wielu z Państwa, wielu klientów właśnie średnich i mniejszych coraz częściej będzie korzystać i w coraz większym stopniu z rozwiązań typu Software as a Service, no w szczególności z naszego Office 365, czy też z usług różnych serwis providerów. I w związku z tym mamy możliwość integracji na poziomie Windows Servera Essentials tych środowisk z naszą infrastrukturą lokalną. Możemy z poziomu serwera zarządzać takimi skrzynkami pocztowymi w chmurze. To samo dotyczy chociażby SharePointa, to samo dotyczy zarządzania urządzeniami przenośnymi. Jesteśmy w stanie kontrolować podłączone do serwera urządzenia przenośne, tablety, telefony. Jesteśmy w stanie wymuszać określoną politykę haseł. Tutaj podam jako przykład. Ostatnio przykład taki wewnętrzny z Microsoftu. Ostatnio tutaj nasze IT zaostrzyło rygory bezpieczeństwa. Wymuszono na naszych telefonach zwiększenie bezpieczeństwa hasła do telefonu. Musieliśmy wszyscy zmienić piny do naszych smartfonów z czterocyfrowych na sześciocyfrowe. No, nadmienię, że już uprzednio po to, aby korzystać z poczty na naszych smartfonach, istniała konieczność założenia na telefonie takiego hasła, czyli krótko mówiąc, system wymuszał mechanizm Active Sync Exchange'owy wymuszał na takim kliencie, na smartfonie instalowanie, uruchomienie takiej usługi ochrony telefonu hasłem. Natomiast poprzednio wystarczał PIN czterocyfrowy, w tej chwili musimy mieć sześciocyfrowy PIN. Użytkownicy, którzy nie zmienili sobie tego PIN-u na sześciocyfrowy, zwyczajnie zostali odłączeni od możliwości korzystania z poczty. I to wszystko jesteśmy w stanie wymuszać na poziomie Windows serwera. Również jesteśmy w stanie przeprowadzić tak zwany remote wipe, czyli zdalne wyczyszczenie zawartości urządzenia w sytuacji, gdy pracownik takie urządzenie zgubi. Tak? Wyobraźmy sobie, że na tym urządzeniu jest nasza poczta służbowa, użytkownik podejrzewa, że ktoś może znać jego PIN, nie wiadomo gdzie jest telefon. Jesteśmy w stanie w sposób zdalny uruchomić czyszczenie takiego telefonu w sytuacji, gdy użytkownik będzie zalogowany do jakiejkolwiek sieci, czy też komórkowej, czy też powiedzmy Wi-Fi. Jest wysyłana na urządzenie informacja poprzez różne niewidoczne dla użytkownika, który korzysta z takiego telefonu. W tle wysyłana jest informacja, która doprowadzi do tego, że zostaną dane z telefonu wykasowane. No, ostatnia już bodajże funkcja, o której chciałem Państwu opowiedzieć, jeśli chodzi o możliwości Windows Servera Essentials, to jest integracja z usługami Azure. Być może Państwo wiecie, Microsoft Azure jest to platforma chmury publicznej, czyli możliwość z jednej strony skorzystania z usług takich bardzo infrastrukturalnych, można uruchamiać maszyny wirtualne, a w nich nasze własne aplikacje, można korzystać z mechanizmów backupu. I również Windows Server Essentials ma takie możliwości konfiguracji backupu prosto do Azura. Mamy wygodny mechanizm zarządzania, mamy efektywne zarządzanie tym backupem w zależności od przepustowości naszego łącza, czy też no, dostępności jakiejś przestrzeni dyskowej lokalnie. Czyli Windows Server, jakby kontrolując pasmo, które ma dostępne, będzie backup wykonywał w takim tempie i z takim natężeniem, żeby, krótko mówiąc, nie zatkać nam naszego łącza. Także mechanizmy opomiarowania wykonania takiego backupu, jaką mamy przestrzeń wykorzystaną, w jakim czasie ona została zapełniona, z czego się nasz backup składa, to wszystko znajdziemy w Essentialu. Dodam jeszcze jedną, myślę, dość istotną informację, że Essentials, jakkolwiek jest sprzedawany jako niezależny produkt, może być również uruchamiany jako sposób instalacji Windows Servera Standarda czy też Data Center. W ramach takiego środowiska wirtualnego jesteśmy w stanie wymusić instalację w trybie Essentials i korzystać z tych wszystkich funkcji, które Windows Server Essentials wówczas oferuje. A zatem nie są to funkcje unikalne, dostępne wyłącznie dla tej edycji. Można z nich również korzystać w ramach takiego środowiska zwirtualizowanego na edycjach wyższych. Jeszcze rzut oka na to, jak jest Windows Server licencjonowany, bo myślę, że to też jest ważna informacja. Otóż przede wszystkim mamy licencję na tą część serwerową, na serwer fizyczny. Zawsze taka licencja musi być przypisana do serwera fizycznego i tutaj w zależności od edycji taka licencja będzie albo na każde dwa procesory, nie na rdzenie, ale na procesory fizyczne takiego serwera. Gdy serwer ma więcej niż dwa procesory, musimy dokupić kolejną licencję. W przypadku, i to dotyczy edycji Standard i Data Center, w przypadku tych mniejszych edycji, czyli Foundation i Essentials, są to edycje na cały serwer, z tym, że już po stronie systemu operacyjnego są mechanizmy, które nie pozwolą na obsługę więcej niż jednego procesora fizycznego w przypadku edycji Foundation i więcej niż dwóch procesorów w przypadku edycji Essentials. Te większe serwery, czyli Standard i Data Center, wymagają licencji dostępowych KAL, takich podstawowych, albo na użytkownika, albo na urządzenie. Natomiast prawa dostępowe dla użytkowników są już zawarte w edycji Essentials i edycji Foundation. Zatem nie potrzeba nie potrzeba licencji KAL dokupować do tamtych serwerów. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że te dwie konkretne funkcjonalności, o których dzisiaj mówiłem, Windows Servera, czyli usługi pulpitu zdalnego i usługi zarządzania prawami dostępu, wymagają dodatkowych licencji KAL, a zatem w takim modelu potrzebujemy licencji serwerowej, podstawowej licencji KAL, gdy korzystamy z właśnie pulpitów zdalnych, dodatkowo RDS KAL i licencji RMS KAL, gdy korzystamy właśnie z tych zarządzania prawami dostępu. Dobra informacja jest taka, że bez względu na liczbę Windows serwerów, które Państwo posiadacie w swojej firmie, potrzebny jest jeden zestaw licencji KAL. Czyli jeśli mamy 20 pracowników i 5 serwerów, to oczywiście nie potrzebujemy KALi do każdego serwera z osobna, tylko każdy użytkownik, który będzie wyposażony w licencję KAL, może uzyskiwać dostęp do dowolnego z serwerów. Jest też możliwe licencjonowanie na urządzenie, przy czym jako urządzenie rozumiemy oczywiście nie drukarki, nie routery, nie switche, które gdzieś tam się po drodze znajdują, natomiast te urządzenia końcowe, z których korzystają użytkownicy, czyli smartfony, pecety, laptopy i tak dalej. Model licencjonowania na użytkownika zawsze będzie bardziej korzystny dla pracowników biurowych, którzy korzystają no, zwykle więcej niż z jednego urządzenia, czyli mają powiedzmy laptopa i smartfon, na którym korzystają z poczty, wówczas mają dwa urządzenia, zamiast dwóch licencji KAL na dwa urządzenia, można kupić jedną licencję na użytkownika i to będzie prawidłowy sposób zalicencjonowania. Z drugiej strony możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy model na urządzenie będzie korzystniejszy. Załóżmy, że mamy jeden komputer, który obsługuje nam magazyn. Mamy pracę zmianową, powiedzmy trzech magazynierów. Nasz magazyn jest czynny przez całą dobę. Ci magazynierzy pracują na tej samej stacji roboczej, nigdy dwóch w tym samym czasie, a zatem licencja na pojedyncze urządzenie, na taki komputer nam wystarczy i trzech pracowników, oczywiście, tak jak powiedziałem, w różnym czasie, na różnych zmianach, może z tego samego komputera korzystać, wykorzystując jedną licencję KAL. Oczywiście taki model będzie korzystny wtedy, kiedy mamy okazjonalny dostęp do komputera, kiedy użytkownicy nie mają dodatkowego urządzenia w postaci smartfonu i, jak powiedziałem, no, korzystają z tej samej stacji roboczej w większej liczbie pracowników. Jeszcze raz rzut oka na to, jakie mamy edycje. Tytułem podsumowania, od tej edycji najmniejszej po prawej stronie dla maksymalnie 15 użytkowników, poprzez Essentials dla 25 użytkowników z prekonfigurowanymi, dedykowanymi mechanizmami dla klientów właśnie MŚP, poprzez te edycje większe, edycje Standard i największą edycję Data Center. Rzut oka na porównanie funkcjonalne tych produktów. No na pewno warte odnotowania jest to, że edycje Foundation i Essentials są uboższe funkcjonalnie w porównaniu z edycjami Standard i Data Center. Nie wszystkie usługi, które działają w dużych serwerach, znajdziecie Państwo także w tych małych. W szczególności tutaj rekomendowałbym ostrożność, jeśli chodzi o stosowanie na przykład usług pulpitu zdalnego na tych mniejszych serwerach. Raczej zachęcamy do korzystania z RDS-a na serwerach większych. Natomiast gro tych funkcji podstawowych, w szczególności Active Directory, obsługa czy działanie Windows serwera jako serwera DHCP, serwera wydruku, serwera plików, serwera dla aplikacji. Tutaj jak najbardziej będzie działało, natomiast należy też pamiętać o pewnych limitach, jeśli chodzi na przykład o obsługiwaną pamięć operacyjną. Mówiłem o liczbie procesorów, ale także edycja Foundation i Essentials nakłada tutaj limit. Jeśli chodzi o edycję Essentials, jest to bodajże 8 GB, więc no tutaj należy zachować ostrożność, jeśli byśmy chcieli uruchomić jakąś dużą na przykład bazę danych na takiej edycji. Powoli zbliżając się do końca naszego spotkania, chciałem jeszcze zwrócić Państwa uwagę na to, że zakończyliśmy w wakacje wsparcie dla Windows Servera 2003. No jest to informacja, myślę, bardzo istotna. Po pierwsze, to co powiedziałem na samym początku, jakkolwiek jest to serwer bez wątpienia dobry, serwer, z którym odnieśliśmy na rynku sukces, to należy jednak pamiętać, że jego funkcjonalność, jego poziomy zabezpieczeń, obsługa sprzętu, no de facto pozostała na poziomie czasów, można powiedzieć, zamierzchłych, jeśli chodzi o IT. 12 lat w kontekście technologii informatycznych jest to naprawdę szmat czasu. Żyjemy w tej chwili w innej epoce i w związku z tym zachęcamy zdecydowanie do porzucenia tej technologii na rzecz nowszych i lepszych. Nasz komunikat jest też wzmacniany no, we wszelaki inny sposób. Tutaj pozwoliłem sobie na wykonanie zrzutu ekranowego z taką rekomendacją, która znajduje się na stronie właśnie Rządowego Centrum Zapobiegania Incydentom Komputerowym. Ta rekomendacja dotyczy praktycznie wszystkich podmiotów sektora publicznego, począwszy od tych najmniejszych ośrodków w gminach poprzez największe ministerstwa, gdzie no, ten zespół przestrzega przed kontynuacją wykorzystania Windows Servera 2003 po upływie daty końca wsparcia. To samo tyczy się oczywiście klientów komercyjnych, ponieważ brak wsparcia dla Windows Servera bardzo często oznacza brak zgodności z różnymi regulacjami branżowymi, czy też rekomendacjami, certyfikacjami ISO i tak dalej. Na pewno należy zwrócić uwagę na fakt, że brak aktualizacji, czy też brak poprawek to jest no, narażenie państwa środowiska informatycznego na różnego rodzaju ataki ze strony niechcianego oprogramowania, wirusów, hakerów. No niestety zabezpieczanie aplikacji, zabezpieczanie środowisk systemów operacyjnych to jest nieustanny wyścig. Wiadomo, oprogramowanie zawsze, ponieważ jest stworzone przez ludzi, wszelkie zabezpieczenia również przez ludzi mogą zostać złamane. Tutaj na ekranie widzicie Państwo informację, że w 2013 roku wypuściliśmy aż 37 update'ów i poprawek do Windows Servera 2003, a zatem jest to no, praktycznie z częstotliwością raz na tydzień, raz na dwa tygodnie coś nowego pokazuje się. W tym momencie od lipca no, jesteście Państwo pozbawieni tej ochrony. Zatem no, uważamy, że to jest ostatni dzwonek, aby z Windows Servera 2003 po prostu zejść, porzucić go. Nasz komunikat wzmacniamy, myślę, dobrą wiadomością, mianowicie ogłosiliśmy promocję, ofertę specjalną dla klientów, którzy chcieliby zakupić licencję na Windows Server do 23 grudnia. W ramach umowy Open dla firm Windows Server jest, licencje Windows Server są tańsze o 10%, zatem zachęcamy do skorzystania z okazji, która będzie obowiązywać jeszcze przez najbliższe 5 tygodni. I to tyle z mojej strony. W zasadzie dotarliśmy do końca naszego spotkania.